co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. W ostatnich tygodniach mocniej popadało i w lasach, może w większości na południu Polski, pojawiło się sporo grzybów, o czym w sieci już informują zapaleni grzybiarze, pokazują, co znaleźli. Ruszyli już na takie wakacyjne grzybobranie. Zanim jednak zaczniemy zbierać te dorodne borowiki, podgrzybki, kurki czy kozaki, dowiemy się, jakie grzyby są pod ochroną, gdzie nie wolno zrywać, w ogóle jakie kary grożą za łamanie przepisów oraz jak je te grzyby przyrządzać tak, żeby sobie krzywdę nie zrobić i jak je przechowywać. To też jest bardzo ważna rzecz. Naszym gościem, naszym ekspertem jest dr Marek Maciantowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Miał Pan już jakieś zbiory w tym roku?
W tym roku tak, oczywiście, ale to były huby. Nietypowe grzyby, no bo część hub, czyli tych grzybów nadrzewnych, jest jadalna. O czym mało osób wie.
I bardzo mało zbiera pewnie.
I bardzo mało zbiera. No zresztą na około 3300 grzybów tych wielkoowocnikowych w Polsce, 1300 jest jadalnych, czyli no praktycznie 1/3 wszystkich grzybów to są grzyby jadalne. Z tego 200 może być jadalne tylko raz.
Czyli ten ostatni posiłek, tak? Ale myślę, że sporo ludzi zbiera grzyby z atlasem, sporo ludzi zna grzyby, bo zbiera je co roku, ale mimo to dochodzi właśnie do zatruć, do nawet ciężkich zatruć. Jak to się dzieje, że te grzyby rzeczywiście mogą nas zmylić, że mogą po prostu, no nie wiem, troszeczkę inaczej wyglądać, że poddamy się temu i przyrządzimy coś, co później nam mocno może zaszkodzić. Jeszcze przypomnę, że Państwo też mogą pochwalić się swoimi trofeami. 68 324 2255, 801 327 462, albo też zapytać o grzyby, które do tej pory Państwo nie zbierali, a być może przyjdzie ochota na to, żeby właśnie takie grzyby spróbować.
No, podstawową zasadą przy zbiorze grzybów jest, że zbieramy tylko te gatunki, które znamy, które ktoś nam kiedyś pokazał, czy jesteśmy w stanie dobrze zidentyfikować na podstawie atlasu, na podstawie dobrze wykształconych cech. Problemy są, kiedy na przykład zbieramy młode owocniki. One czasami
nie
są
wyglądają jeszcze
bardzo podobne, szczególnie gatunki te bardzo, bardzo śmiertelne, jak muchomor sromotnikowy. On w młodych stadiach jest podobny do wielu gatunków grzybów jadalnych, także lepiej oczywiście zbierać dla tych trudnych taksonów czy trudnych gatunków osobniki, które są już wykształcone, gdzie mają dobrze widoczne cechy, po których jesteśmy w stanie rozpoznać. Ale z doświadczenia wiem, że najlepszą nauką jest praktyka, czyli warto wybrać się do lasu z doświadczonym grzybiarzem, z osobą, która ma doświadczenie, przekazywane często od pokoleń i naprawdę wtedy można się dobrze nauczyć, bo jeżeli ktoś nam pokaże w terenie te cechy, po których poznajemy, no to zapamiętamy je na długo.
A czy te grzyby niejadalne można w jakiś sposób zidentyfikować poprzez, nie wiem, dodanie jakiegoś preparatu, czy koloru, czy naciśnięcie, przekrojenie, spróbowanie?
Nie ma właściwie takich metod. Jedynie przy gołąbkach różnego rodzaju, no jest ta zasada, że gołąbki niejadalne, no właściwie one nie są trujące, tylko po prostu niejadalne. Możemy po nich mieć jakieś po prostu historie żołądkowe. One są po prostu, mają piekący smak. I to jest właściwie jedyny przypadek. Sam muchomor sromotnikowy, który jest śmiertelnie trujący, ma nawet dosyć przyjemny smak i zapach. Także można się naprawdę, no jak to mówią, przejechać, stosując tą metodę smakową. Więc jedynie przy gołąbkach możemy sobie spróbować językiem, czy jest ten piekący smak. Wtedy oznacza to, że grzyb jest niejadalny. No, gdybyśmy go wrzucili z większą ilością, no to po prostu zepsułby być może smak potrawy albo byśmy mieli jakieś tam dłuższe kłopoty żołądkowe w przypadku gołąbków.
Zatrucie grzybami to jest kwestia ich ilości. Czy każda ilość takiego muchomora sromotnikowego potrafiłaby nam zrobić krzywdę?
No właściwie no każda zasada. Im więcej wprowadzimy tych toksyn do organizmu, tym one będą działały mocniej i szybciej. No natomiast w przypadku muchomora sromotnikowego, no to wystarczą już naprawdę małe ilości i to zatrucie jest dosyć niebezpieczne, bo postępuje dosyć szybko, uszkadzana jest wątroba. No i właściwie jedynie szybki przeszczep wątroby jest ratunkiem w takim przypadku.
68-324-2255 i drugi numer 801-327-462. Posłuchajmy wypowiedzi wcześniej zapisanych.
Grzyby zbieram, bo jest to moją taką pasją, i różne grzyby zbieram. I tak jednak atlasy mają tą przewagę nad zdjęciami, że no sprawdzają się lepiej, jeżeli mówimy o jakichś takich lepszych atlasach, nie? A jeszcze inna taka sprawa, no, że z grzybami jest tak, że naprawdę mogą być takie osobniki, które zdarzało się w swojej rodzinie grzybów, w tych owocnikach, które były w jednej grzybni, były różne te owocniki i mogą mieć tak odmienne cechy, tak odmienny wygląd, że naprawdę można się pomylić.
Znalazłem coś takiego z wierzchu podobne, jakby to powiedzieć, do prawdziwka, ale jak go się zdusi od spodu, patrzy się na tą siateczkę, ona się robi tak, jakby to powiedzieć, kremowa, różowa, pod róż podchodzi, pod krem. Patrzę na korzeń, to z drugiej strony tak wygląda przy samej górze, że podobny jest do kozaka czerwonego.
Jeśli nie znamy się na tych grzybach, nazbieramy, a spotkamy kogoś, kto w lesie po prostu chodzi, po prostu spytać.
Ja kiedyś kupiłem takie mapy lasów lubuskich. I tam są oznaczone drogi gminne, które są w lesie. Tam nie są oznaczone, tylko są pokazane na pomarańczowo jako drogi gminne. I wolno na te drogi wjechać?
No, pytań jest bardzo dużo. Mamy jeszcze jeden telefon. Halo?
Halo, halo. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam pana redaktora i pana doktora. Mam takie pytanie. Nie będę się chwalić, co znalazłam, bo jeszcze nie znalazłam w tym roku żadnych grzybów, którymi bym mogła się pochwalić. Ale mam takie pytania. Bo już kiedyś bardzo fajna audycja była tutaj, panowie też na temat grzybów rozmawiali. A ja mam kawałeczek taki na działce obsadzony drzewami leśnymi, tym iglastymi. I chciałabym się zapytać, czy jest taka możliwość, żebym miała swoje grzyby na swojej działce. Bo widziałam takie szczepionki, mikoryzy w sprzedaży i czy pan doktor mógłby tą sprawę przybliżyć i powiedzieć, czy to jest
możliwe, no, czy nie. Panie doktorze, będziemy na działkach mogli mieć grzyby?
Generalnie w przypadku zarodników jest dosyć duża oferta na rynku. Natomiast z tego, co patrzyłem na forach i w jakichś tam publikacjach, to efekty są przeważnie mizerne i bardzo rzadko udaje się po prostu uzyskać te owocniki z zarodników. Wydaje mi się, że lepszą metodą jest na przykład, jeżeli mamy jakieś tam szczątki po grzybach, czy jakieś starsze owocniki, po prostu
składować to miejsce, tak?
Wyrzucić je gdzieś tam do lasu. Niektóre grzyby spontanicznie się pojawiają wraz z drzewami, no bo wiadomo, że grzyby tworzą te tak zwane mikoryzy, czyli znam sporo osób, u których samodzielnie pojawiły się na przykład maślaki czy koźlarze. U mnie koło domu, pamiętam, miałem takie stare owocniki czubajki, czyli kani, i w tej chwili kilkanaście kań zawsze się tam pojawia, czyli no najlepiej jakby zastosować naturalne metody, bo te zarodniki, no widziałem i rydze są i różne rodzaje, mieszanki, natomiast z dyskusji na forach też grzybiarskich wynika, że skuteczność jest bardzo, bardzo niewielka.
No, gdyby to było łatwe, to pewno takie trudne trufle na przykład byłyby sadzone, bo one są bardzo dużej wartości.
Natomiast z truflami w warunkach naukowych udało się uzyskać efekty, bo trufle oczywiście u nas nie występują w województwie lubuskim, ale na południu Polski, tam właśnie w województwie świętokrzyskim, w Małopolsce, to już są tereny, gdzie trufla występuje i na tych glebach takich typu właśnie rędziny stosowane są w lasach dębowych szczepienia, oczywiście przez naukowców, czyli pod nadzorem naukowym, i udaje się wyhodować, stworzyć takie ogrody truflowe. Oczywiście to 10 lat trwa, zanim wytworzą się owocniki, ale efekty już są.
A do celów kulinarnych?
Tak.
Wow, o to nie wiedziałem nawet, że Polska będzie tutaj trufle produkowała na sprzedaż.
No, w Europie Południowej normalnie zakłada się tak zwane ogrody truflowe. To są przeważnie lasy dębowe na takich ciepłych siedliskach wygrzanych i poprzez właśnie szczepienie tymi truflami uzyskuje się owocniki.
A jak pani zbiera grzyby, to proszę powiedzieć, jaką swoją ulubioną potrawę z grzybów, którą pani robi, z jakich?
Ulubiona potrawa moja i mojego męża ostatnio jest taka. Prawdziwek, borowik, świeżutki, zdrowy, młody, okrojony poprzek, takie paski i tak na surowo, szybciutko wrzucone na dosłownie parę sekund na oliwę z jednej, z drugiej strony, zdjęte z tej patelni na talerz, gruba sól i to wszystko. I to jest po prostu pyszne.
Aż mi zaburczało w żołądku. No. No. Dziękuję pani bardzo i powodzenia w takim razie w tym zbieraniu grzybów.
Dziękuję, obiecuję, że jak znajdę prawdziwka, to gdzieś tam może się koło redakcji z tym pojawię.
Dziękuję bardzo.
No, mało osób wie na przykład, że młode prawdziwki, borowiki szlachetne, można jeść na surowo.
Te młode, tak?
Te młodziutkie. Oczywiście możemy sobie w cieniutkie plasterki.
Tak jak
pieczarki. Oczywiście one są jadalne, nie ma żadnych problemów. O ile w większości grzybów wskazana jest jakaś tam obróbka termiczna, o tyle przy tych młodych prawdziwkach bardzo dobre takie sałatki wychodzą właśnie z tych młodych owocników.
Które grzyby się w naszym regionie takie pierwsze pojawią? Takie, które już, ruszymy do zbierania.
Śledząc różne tam fora internetowe, widzę, że już pojawiły się kurki, czyli pieprzniki jadalne i czubajki.
Kurki chyba z niczym nie można pomylić, tak?
Jest jeszcze ta lisówka. Co prawda ona ma takie jakby haczyki pod spodem, takie gruzełki. I czasami z daleka można pomylić, natomiast kurka ma wyraźne takie listkowanie.
Ta lisówka jest szkodliwa?
No. Ona jest niejadalna, nie jest trująca, ale po prostu nie ma żadnych walorów smakowych i nie jest jadalna.
Czyli kurki właściwie nie można pomylić, można zbierać. W lasach najczęściej sosnowych chyba, tak?
No generalnie tak, w różnych siedliskach, ale to jest ten gatunek taki właśnie letni. Grzyby właściwie możemy zbierać przez cały rok, znając jakby te gatunki jadalne. Nawet zimą występują grzyby, jak chociażby ucho bzowe, podobny do tych grzybków mun, które znamy gdzieś tam z Azji. No i mamy grzyby wiosenne, letnie i jesienne. Oczywiście ten największy wysyp mamy jesienią, ale również latem. Bardzo często mamy ten lipcowy wysyp borowików.
Czy ta pogoda, mówię o maju, czerwcu, w tym roku była dosyć deszczowa, czyli tych opadów było sporo, spowoduje, że tych grzybów będzie w tym roku więcej? Pamiętasz, jak w tamtym roku rozmawialiśmy o grzybach, to była susza, była taka niepewność, czy w ogóle będą,
była,
ale
susza i nas
były.
Przyroda zaskoczyła, nie pierwszy raz zresztą, gdzie myśleliśmy, że grzybnie są przesuszone, natomiast wysyp był niesamowity. Szczególnie podgrzybka tutaj w województwie lubuskim, całe kosze i mamy zapasy pewnie na 2-3 lata do przodu.
Przypomnę telefony 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462. Kto z państwa już był na grzybach, kto jakieś grzyby już zebrał, tym bardziej, że jak pan doktor powiedział, tych grzyby można zbierać przez cały okrągły rok. Także nie ma żadnego problemu, żeby dzisiaj pójść i coś ewentualnie znaleźć. A dzisiaj to co? Znajdziemy tylko kurki, tak?
Kurki.
W naszych lasach, w lubuskich lasach.
W lubuskich. Jest taka strona grzyby.pl, gdzie są pokazane obszary, gdzie akurat mamy wysyp. Tam jest mniej więcej szacowane w kilogramach na godzinę, na osobę. I na tej stronie widać, ludzie po prostu przesyłają zdjęcia koszy z grzybami, czy tam jakieś informacje o grzybach. I widać wyraźnie, że na południu, szczególnie województwo śląskie, małopolskie, więc jak jesteście państwo gdzieś
w czasach
lub się wybieracie w najbliższym czasie,
tam grzyby są.
To na południu niestety tam dosyć mocno popadało, nawet katastroficznie. No w związku z tym ten pojaw grzybów taki dosyć spory.
Mamy telefon, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Też się chciałem pochwalić, że byłem już na grzybach i znalazłem maślaki i kurki właśnie.
Maślaki już są też, tak?
Tak.
No maślak jest to taki letni grzyb, który też pojawia nam się, szczególnie w młodnikach.
A jakie pan grzyby zbiera jeszcze, oprócz maślaków i kurek?
Ja lubię przede wszystkim prawdziwki, borowiki.
Borowiki, tak? A z takich nietypowych grzybów też pan próbuje?
I rydze.
Rydze, tak, oczywiście.
A rydze jeszcze mam od zeszłego roku kiszone, bardzo, bardzo dobre.
Kiszone?
No.
Tak. Wow. A w tym roku na razie mówi pan maślaki i kurki, tak? Tak? A z kurek w jaki sposób pan przyrządza kurki?
To tak na masełku cebulkę doprawić tak na szybko, żeby nie było, jak się im dłużej gotuje, to są bardziej twarde.
A maślaki zrywa pan tą górną warstwę, bo niektórzy właśnie pozbawiają się tej tak zwanej skórki z zewnątrz.
Tak, to trzeba, bo to jest goryć, gorzkie to jest. Ja najbardziej lubię maślaki właśnie, są mięciutkie, delikatne takie i zapach jak masło.
Ale do smażenia, do gotowania, do przechowywania?
No wszystko można wysuszyć też, ale to takie zostaną już bardzo cieniutkie. Aha, czyli bardzo dużo wody.
Czyli do suszenia raczej nie, tylko najlepiej do przygotowania na bieżąco, tak? I też takie kurki?
Tak. Kanie suszyłem też, susz jest bardzo dobry do różnych potraw.
Wow. No, susz z czubajek jest bardzo aromatyczny. Właściwie one się dosyć kruszą, natomiast nawet ten pokruszony susz nadaje się, bo ma właśnie taki bardzo, bardzo miły grzybowy aromat.
A z jakiej okolic pan dzwoni, gdzie te kurki są?
Z Bytnicy.
Około ulicy Bytnicy. I tam sporo tych kurek jest, można się wybrać na grzyby?
No tak, zbierają. Może ja tak dużo nie nazbierałem, ale słyszałem, że po kilogramie, ponad kilogram.
No, Bytnica to Puszcza Rzepińska, wiadomo, centrum grzybowe. W województwie lubuskim mamy właśnie Puszcza Notecka, Puszcza Rzepińska, Bory Dolnośląskie, no i tam Puszcza Gorzowska.
Czyli... Jeszcze chciałem powiedzieć, że w 2018, 15 lipca już prawdziwkie te
wiosenne,
normalne
letnie.
Czyli w lipcu już, jeżeli taka pogoda będzie jak dziś, czyli...
Tak, były te grzybki, zrobiłem zdjęcie, dlatego pamiętam.
A jeżeli tak będzie jak dziś, panie doktorze, to też będą w tym roku, tak wcześnie?
No generalnie ten wysyp lipcowy jest jakby regularny. To tylko w ubiegłym roku, kiedy była ta susza i faktycznie grzybnie były przesuszone, to jakoś nie mieliśmy do czynienia z tym wysypem, ale tak w poprzednich latach, przeważnie w lipcu, no, pojawiają się zawsze.
Ile kilogramów pan rocznie zbiera w czasie sezonu?
Miałem taki sezon, że zarobiłem ponad 6 tysięcy złotych.
6 tysięcy złotych za zbieranie grzybów? Nieźle.
Nie. W jeden dzień miałem za 350 złotych.
Wow, to nieźle, bardzo dobre zbiory.
To nie potrzeba pracować, tylko żeby cały rok te grzyby rosły.
No to powodzenia w takim razie.
Jeszcze panie Krzysztofie, dużo tych właśnie kleszczy nałapałem przy okazji.
O. A to też trzeba uważać.
O kleszczach to zapraszam już w poniedziałek, będziemy rozmawiali ze specjalistą, który te kleszcze właśnie badał i w tym roku też dokładnie badał, także powiemy dokładnie, gdzie te kleszcze występują, jak się ich pozbyć i jak się ich nie nabawić.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Można powiedzieć, że mamy taki przednówek grzybobrania. Prawdziwe grzybobranie zacznie się już chyba za 2 tygodnie, może za 3. Już takie pełne grzybobranie powinny się pojawiać grzyby. Przypomnę, że naszym ekspertem jest dr Marek Maciantowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Państwo też mogą zadawać nam pytania albo chwalić się swoimi zbiorami. 68 324 2255 i 801 327 462. Jest spora grupa ludzi w naszym regionie, którzy, jak słyszeliśmy, zarabiają na tym zbieraniu grzybów i to kilka tysięcy taki sezon. Taki efekt jest tego sezonu, tak? To jest praktykowane normalnie, ponieważ w Niemczech na przykład jest zakaz zbierania grzybów w większej ilości na jedną osobę, tak?
No i jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że w Polsce nie ma żadnych ograniczeń. Jedynie na terenie lasów prywatnych, jeżeli są tablice, ograniczenie, teren prywatny, wstęp zbroniony, no to nie wolno zbierać grzybów. Natomiast na terenie lasów państwowych, które zajmują prawie 80% powierzchni kraju, zbiór grzybów jest dozwolony bez żadnych ograniczeń. No i jest to też dla niektórych osób, które gdzieś tam mieszkają w tych ośrodkach wiejskich, no dodatkowe źródło utrzymania i całkiem niezłe. Działają skupy, także no jest to jakiś dodatkowy, często dosyć pokaźny dodatkowy dochód.
Wiadomo, że grzyby to taki wysyp, czyli w jednym momencie pojawia się dużo grzybów. Ważne jest to, w jaki sposób przechować te grzyby, żeby nam one nie zaszkodziły, bo to zbieractwo to nie tylko, ale przetworzenie jest bardzo skomplikowane.
No dokładnie. Zaczynamy po pierwsze od wyciągnięcia z ziemi i przypominamy, że oczywiście najlepiej wykręcać.
Czyli wykręcać. Owocniki. Ale to wykręcam. Z ziemią wtedy wykręcimy najczęściej.
No nie ma tej ziemi tak dużo. To się tak nie trzyma właściwie jakimiś wielkimi korzeniami czy chwytnikami. Wykręcamy te grzyby i wtedy możemy nożykiem obciąć ten ogonek, oczyścić owocnik. No i niezwykle istotne jest przechowywanie żadnych foliowych toreb, jakichś takich nieprzepuszczalnych pojemników.
Przewiew musi być, tak?
Powinien być przewiew. Nawet w Europie Zachodniej są kary za przewożenie, przenoszenie grzybów w nieprzepuszczalnych takich...
Kary są za to?
Tak. Powinien być koszyk z możliwością, żeby jeszcze te zarodniki na przykład się wysypywały. No na przykład w Niemczech widziałem, ludzie oczywiście chodzą z takimi łubiankami czy koszami wiklinowymi. No i to powoduje po pierwsze przewiew, a po drugie jeszcze część zarodników jeszcze wylatuje z tego kosza. No i też jeżeli chodzi o zatrucia, mamy te gatunki śmiertelnie trujące, czy powiedzmy trujące, powodujące jakieś zatrucia, czy problemy żołądkowe, ale nawet grzyby jadalne, nieprawidłowo przechowywane właśnie w foliowych jakichś torbach, czy w zamkniętych pojemnikach, potrafią ulec takim zmianom, że wytwarzają się
toksyczne związki
dla człowieka.
Przypomnijmy jeszcze telefony 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462.
W terenach tam ku Przemyśla rosną takie grzyby, które wydzielają kolor niebieski i one są jadalne. A u nas tutaj w terenach zielonogórskich takich nie ma.
Są takie kolory niebieskie?
Są oczywiście grzyby. Nawet tutaj w naszych okolicach są niektóre gatunki maślaków, które po przecięciu na przykład przebarwiają się w wyniku kontaktu z powietrzem, czy niektóre gatunki borowików chociażby. Także też zdarzają się u nas grzyby, które po dotknięciu zmieniają barwy, czy po przekrojeniu.
Można grzyby różnie przechowywać, można grzyby suszyć, to też trzeba wiedzieć, jak suszyć, żeby one nie spleśniały na słońcu albo w też przewiewnym miejscu na strychach. Można grzyby również przesmażać i od razu spożywać, albo też tworzyć przetwory, czyli słoiczki. I teraz taka najnowsza metoda to zamrażanie grzybów.
No, zamrażanie nie jest taką nową metodą, bo to stosowane jest właściwie od kiedy praktycznie wynaleziono porządne zamrażarki. W przypadku na przykład kurek warto pamiętać, żeby obgotować je króciutko. Zaleca się nawet nie więcej jak 2 minuty, ponieważ takie przechowywanie zamrożonych surowych owocników powoduje, że stają się gorzkawe leciutko.
Ale grzyby... Przed, jak się zbierze grzyby, to trzeba je umyć, czy zamrozić, czy takie po prostu prosto z lasu zamrażamy?
Różne są metody, natomiast jakby zalecane jest takie lekkie obgotowanie.
Przed zamrożeniem?
Przed zamrożeniem.
Co to powoduje, że ten smak zostaje zachowany, czy dezynfekcja jakaś?
No po prostu tak jak przy owocnikach świeżych, które są zamrożone, no też wytwarzają się różnego jakieś substancje, które psują trochę smak. Natomiast niezwykle istotne jest, żeby dosyć szybko zamrozić.
Po zerwaniu, tak?
Nie, sam proces zamrażania.
Aha, żeby ostro uderzyć
temperaturą. Żeby dosyć uderzyć temperaturą, bo powolne zamrażanie powoduje, że rozwijają się kryształy, woda w grzybach zamienia się w kryształki lodu i powoduje rozrywanie tych tkanek. Dlatego po rozmrożeniu mamy, jak to się mówi, taką ciapkę.
Mamy telefon 68 324 2255 i drugi numer 801 327462. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A mam takie pytanie. Na przykład 10 lat temu w jednych lasach rosły, ja mówię tutaj o lasach lubuskich.
Tak.
Tu za głębi koło Gubina, zresztą Szczegów, taka miejscowość. I tam na przykład rosły kurki, a dzisiaj tam się kurek nie znajdzie. Na przykład są takie lasy, że w jednym roku są prawdziwki, inne grzyby jadalne, a na przykład idzie się za rok i w tym lesie już nie ma tych, nie ma tych grzybów. Są, ale w innym miejscu. Jak to się dzieje, że przecież te zarodniki też się tam rozsiewają i że te grzyby tak zmieniają miejsce?
Rozumiem, żeby stworzył pan mapę i tutaj taki klops, prawda? Nie może pan trafić w to samo miejsce właśnie po to, żeby...
Nie. To jest te same lasy, te same miejsce. W już... jednym roku są grzyby, w drugim nie ma.
Już mówię. Grzyby tworzą połączenia z drzewami. Natomiast jakby wiążą się poszczególne gatunki też z określonymi stadiami wzrostu lasu. Więc na etapie na przykład uprawy czy młodnika bardzo często na pniakach mamy opieńkę miodową. Może widzieliście Państwo pniaki oblepione właśnie opieńką. Też smaczny grzyb, szczególnie do octu. Na kolejnym etapie po 5 latach już nie ma tej opieńki. Po prostu jest zbyt duże ocienienie. Na etapie młodnika znowu mamy do czynienia z maślakami. Oczywiście grzybiarze wiedzą, po jakie grzyby wchodzić do jakiego lasu. Więc takie sosnowe lasy, dosyć niewysokie, do 4-5 metrów, gdzie ciężko właściwie wejść. Jeżeli tam się wczołgamy troszkę, no to możemy te maślaki znaleźć. Oczywiście w tych drzewostanach starszych znowu pojawiają nam się podgrzybki, których nie mamy w młodniku. A w zupełnie starych drzewostanach, w takich starych sosnach już powyżej 100 lat,
tam, gdzie najwygodniej się zbiera.
Bardzo rzadko możemy spotkać na przykład tego słynnego siedzenia sosnowego, zwanego kozią brodą albo szmaciakiem gałęzistym. Grzyb, który kiedyś był chroniony, obecnie już nie jest na liście gatunków chronionych. Bardzo dobry, taki w smaku trochę orzechowy. Nadaje się jako właśnie uzupełnienie do różnego rodzaju sosów czy potraw z grzybami. Także na każdym etapie życia lasu pojawiają się nowe gatunki. Dlatego sam miałem takie sytuacje. No i sytuacja też wilgotnościowa. Miałem takie sytuacje, że w jakimś fragmencie lasu był wysyp dosłownie na kolanach, można było zbierać te grzyby, a w następnym roku pojechałem i nic, zero.
Czyli to bardzo zmiennie jest.
Także jest to zmienne, natomiast przez kilkanaście lat, no jeżeli mamy takie miejsce, to warto tam jeździć,
bo na pewno się
pojawia. To się tak szybko nie zmienia. Może być sytuacja, że w następnym roku nie będzie, ale za 2-3 lata znowu tam będzie. Mam takie miejsca, gdzie występują rydze i praktycznie jeżdżę tam co roku i jak w punkt, w tym samym miejscu, w tym samym zagłębieniu te rydze występują. Dlatego grzybiarze niezbyt chętnie też dzielą się tymi swoimi miejscami.
Rozumiem, że nie powiemy tego, gdzie to jest dokładnie. W każdym razie, czy my Polacy jesteśmy mistrzami świata, jeżeli chodzi o zbieranie grzybów i przetwarzanie?
No, jest to nasz sport narodowy, można powiedzieć. No i bardzo dobrze, bo grzybobranie powoduje to, że mamy troszeczkę wysiłku fizycznego. Spacerujemy po tym lesie, wdychamy te korzystne dla nas też tak zwane fitoncydy, czyli substancje lotne, które uwalniają drzewa. No samo przebywanie w zielonym środowisku też nas odstresowuje, więc te grzyby są taką jakby wartością dodaną, a zresztą znajdując duże ilości wydziela się serotonina, także same plusy nie widzę żadnych.
A przyroda dobrze znosi właśnie ten fakt chodzenia po lesie, zrywania tychże grzybów?
Obserwujemy, że zwierzęta się przyzwyczajają. Wiadomo, że w okresie grzybobrania na przykład jelenie udają się w jakieś takie miejsca niezbyt chętnie odwiedzane przez grzybiarzy, jakieś bagienka, tereny takie właśnie wilgotne, w dolinach rzeczek czy jakieś torfowiska i one sobie tam bezpiecznie przebywają. No a po okresie grzybobrania z powrotem wracają.
Mamy telefon, przypomnę numery 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Sławek z Dobiegniewa. Chciałem powiedzieć, że też zimą, jak pan wymienił, że tam uchów się zbiera, które ja też zbieram. Może też te boczniaki zbierasz, ostrygowate.
No oczywiście, boczniak jak najbardziej.
W zimie też, tak?
Szczególnie na starych bukach.
Tak, a ja w sumie na topoli te zbieram też różnie, tak nie?
No.
Ale co pan z tymi grzybami robi? W jaki sposób pan je przyrządza?
Bardzo pysznie jest gulasz albo flaki z tego zrobione, zupa.
Zupa flakowa taka, z grzybów, tak?
Tak, no. Tak samo z kani można, nie?
Jak z Kani, też zupę flakową można zrobić?
Pewnie, bardzo pyszne jest.
Wow.
A chciałem się jeszcze dowiedzieć, bo tu ten grzyby o tych kurkach i jest te z rodziny kurkowatych, ten trąbkowy, taki fioletowy. Czy u nas też można w Lubuskim zbierać takie grzyby? Bo wiem, że nie spotkałem, to mówię na to czarna kurka, też mówią, ja niby tak mówili.
Jest...
O, takie rurka ma w środku takiej trąbki, fioletowy taki trochę grzyb.
A, jest. To jest lejkowiec dęty.
O, właśnie.
Też są spotykane w Lubuskim, natomiast bardzo rzadko i one są związane z lasami, głównie z dębami. Także trzeba tych lejkowców szukać tam, gdzie są stare dęby i pod starymi dębami właśnie te lejkowce. Bardzo charakterystyczne grzyby w kształcie właśnie lejka, taka rurka rozwidlająca się w kształcie jakby trąbki. Z tym, że one są dosyć twarde, więc, ale są bardzo aromatyczne i dodawane są właśnie jako taka przyprawa.
Jako proszek taki wysuszony, tak?
Wysuszony proszek i wtedy dodają bardzo aromatu.
No właśnie, kupę lat już szukam tego grzyba, nie mogę go znaleźć właśnie.
To musi pan w jakieś stare dąbrowy, albo jak występują takie kępy starych dębów gdzieś w lasach.
O której porze? Teraz już? Czy...
Nie, jesienią.
Dopiero jesienią, także...
Raczej jesienią.
Najpierw... No, tak grzybów to też są duże gatunki. Zbieram. Kiedyś miałem taki rok, że kosz przyniosłem, to był kolorowy. 13 gatunków naliczyłem, zbierałem. To ludzie nie mogli powierzyć, że takie grzyby można zbierać.
No my tu jesteśmy rozleniwieni przez to bogactwo podgrzybków, kurek i prawdziwków. Dlatego jakby nie wysilamy się w tym kierunku, żeby poznawać nowe grzyby.
No ja właśnie dużo grzyb poznaję, właśnie też małki, nie?
Natomiast im ktoś więcej zbiera, tym zaczyna się interesować. I też zaczyna troszeczkę eksperymentować, bo tak jak pan mówił o tych flaczkach, no to na przykład bardzo dobre flaczki można zrobić z huby żółciaka.
A żółciaka próbowałem, to nie wyszło. Chociaż robiłem kotlety z żółciaka siarkowego.
No właśnie.
To też pyszne były.
Muszą być młode owocniki i wtedy natniemy się, jak to się mówi.
No nie można go pomylić, nie?
Jest to jedyna chuba, której właściwie nie można z żadną inną pomylić. Mówią nawet to grzybowy kurczak nazywany jest.
No
też.
Tak, też słyszałem.
Z powodu koloru, tak?
Tak, to jest intensywnie żółty, sama nazwa żółciak siarkowy, czyli intensywnie żółta chuba. Taka jakby ułożona listkami, jeden nad drugim. Tylko trzeba wybierać właśnie bardzo młode owocniki.
A na jakim drzewie ona jest?
Na różnych. Ja widziałem już na robiniach i na topolach, na wierzbach. No. Także bardzo dużo atakuje drzew. To też ciekawe, że jeżeli pojawia się żółciak, no to wiadomo, że drzewo jest w środku, już jest dosyć mocno zainfekowane.
Skazane na zagładę praktycznie.
Już praktycznie.
A mi się też zdarzyło skazane. Praktycznie, bo też miałem węgierkę wyciętą, taki pniak został. Próbowałem boczniaka tam jakby zaszczepić. Mhm. Tak, ale nie udało się i na wiosnę mi wyrósł żółciak siarkowy właśnie. To byłem w ogromnym szoku.
A no. Teraz w okolicach Biegniewa są już grzyby? Jakieś takie z tych
popularnych? Teraz słyszałem, że kurki kolega z pracy nas znalazł chyba 6 prawdziwków w niedzielę bodajże.
O, prawdziwki już.
Czyli już ten wysyp lipcowy można powiedzieć, że się zaczął.
No ale to jest zawzięty prawdziwki, ma swoje miejsce.
To o czym mówiliśmy, każdy ma swoje miejsca, gdzie
tak jest, głównie same prawdziwki zbiera to.
Do których warto wracać po prostu.
Tak.
To dziękujemy i gratulujemy i powodzenia w takim razie w grzybobraniu tegorocznym, które się niebawem już jak słyszymy rozpocznie.
No czyli widać, że sporo osób zaczyna poszukiwać i jakby poznawać nowe smaki, bo naprawdę ta paleta smaków, zapachów u grzybów jest niesamowita.
Ma pan przy sobie książkę i to akurat Czesi przygotowali takie, no nie należą do mistrzów kulinariów, ale z grzybami chyba sobie jakoś poradzili, tak, tych przepisów.
No trzeba powiedzieć, że Czesi, jeżeli chodzi o grzyby, no są powiedzmy na naszym poziomie, jak nie troszeczkę do przodu. U nich tam na południu występuje dosyć dużo tych grzybów ciekawych. Na przykład muchomor cesarski, który jest smacznym grzybem jadalnym.
A wydawało mi się, że
sporo przepisów. Trzeba powiedzieć też, że sporo atlasów jest czeskie. To są czeskie przedruki. Oni bardzo dużo publikowali, jeżeli chodzi o takie atlasy przyrodnicze dotyczące rozpoznawania grzybów. Także sporo korzystamy do dzisiaj z tych czeskich jakby publikacji. Natomiast tutaj widzę takie no, niesamowite przepisy, bo na przykład są muchomory w galarecie.
O.
Jest jadalny muchomor, no ale to już trzeba naprawdę być specjalistą i mieć go opatrzonego, znać jego cechy. Muchomor czerwonawy. On się troszeczkę różni od muchomora czerwonego, który no, powoduje zatrucia. Natomiast muchomor czerwonawy jest dosyć smacznym grzybem jadalnym. Oczywiście nie polecamy nikomu.
Ale w galarecie to znaczy we własnym galarecie? Czy
nie, przyrządzony w postaci galarety z grzybami. Mamy też tutaj chipsy z purchawek.
Chipsy?
Tak, można. Oczywiście purchawki, jeżeli są młode i po przekrojeniu mamy biały miąższ, jak najbardziej możemy je pokroić i zrobić sobie takie właśnie
surowe,
przysmażone na przykład chipsy, chociaż młode owocniki surowe też jak najbardziej.
Ale można. Każdy rodzaj purchawek?
Te białe.
Białe purchawki, tak? Ale białe. Tylko mówił pan młode owocniki, żeby nie...
No, oczywiście mówiłem, że musi być biały miąższ. Mhm. Jeżeli już miąższ jest ciemny, to znaczy, że już nie nadaje się to do jedzenia.
I co jeszcze z tych ciekawszych przepisów?
No oczywiście mój ulubiony szmaciak gałęzisty, czyli tak zwana kozia broda.
Gdzie ta kozia broda rośnie w naszym regionie?
Ona występuje na bardzo starych, u nasady bardzo starych sosen. Muszą być sosny.
I to
takie
wygląda
ze 120, 130. Wygląda jak gąbka, jak są naturalne gąbki, które czasami używamy do kąpieli. Te, które występują w morzach, no to mniej więcej coś takiego. O, mamy tutaj sałatkę ze świeżych borowików, z pomidorkami. Mm. Także bardzo ciekawe.
Jeżeli
ciekawe
są państwo przy obiadem, to trudno wytrzymać taką rozmowę, tak?
O, borowik cyglastopory. Też była o tym mowa, że tych borowików jest dosyć sporo. I jest to właśnie taki borowik z czerwoną nóżką, z takim siatkowaniem. Część osób boi się tego zbierać, natomiast jest to dosyć smaczny grzyb właśnie, występujący głównie w lasach liściastych. O ile borowik szlachetny występuje właśnie w borach sosnowych, czy gdzieś przy drogach leśnych, o tyle właśnie ten borowik ceglastopory to jest gatunek taki, gatunek właśnie lasów liściastych.
A ten szmaciak w jaki sposób pan przyrządza? Bo ten szmaciak chodzi panu po głowie, tutaj rozmawiamy o tym ulubionych pana grzybach.
Obecna nazwa to jest siedzuń sosnowy, no ale on jest bardzo dobry na przykład z jajecznicą. Podsmażamy z cebulką. On się charakteryzuje tym, że ma taki właśnie bardzo grzybowo-orzechowy smak i zapach.
To jest duży grzyb, tak?
Bo to jest grzyb wielkości takiej, powiedzmy, nawet wielkości główki kapusty może być.
Wow, to na całą rodzinę jeden grzyb wystarczy.
Bardzo dobre też jako uzupełnienie do sosów grzybowych. Jeżeli mamy sosy, gdzie główną bazą są podgrzybki, to troszeczkę dodając tego właśnie siedzunia czy szmaciaka, uzyskujemy taki właśnie bardzo ciekawy aromat.
Ale jeszcze raz ostrzegamy, że jeżeli chcemy eksperymentować, to tak na przykład jak nasz słuchacz z Dobiegniewa, to trzeba na tych grzybach się znać, żebyśmy sobie po prostu krzywdę nie zrobili.
O, tu mamy na przykład lejkowiec dęty, zapiekanka tak z kaszy perłowej i suszonego lejkowca.
A tych lejkowców rzeczywiście sporo widziałem, ale...
No są też grzyby lecznicze. Trzeba sobie powiedzieć, że nie tylko grzyby mają walory smakowe, ale również lecznicze. Są na przykład soplówki. Teraz badania japońskie wykazały, że bardzo, bardzo dobrze działają przy leczeniu Alzheimera. Mamy grzyb modrzewik lekarski. On co prawda jest chroniony, ale był wykorzystywany dawniej w medycynie ludowej. Jak sama nazwa wskazuje, lekarski. No i mamy też tego błyskoporka podkorowego, inaczej włókno łóżka, też nazywany czagą. I jest to taka właściwie chuba, narośl niekształtna koloru czarnego, która występuje na brzozach. No i też jest jako lek taki wspomagający leczenie raka.
No ale to trzeba znać.
Są dostępne wyciągi, więc nie trzeba też gdzieś tam biegać po lasach, tylko można właśnie te wyciągi z włókna łóżka zastosować.
To co, jeszcze raz ogłaszamy, że sezon grzybowy uważamy
za otwarty.
Tak jest i można śmiało wybrać się już nawet w lubuskie lasy, bo jak słyszeliśmy, już nawet prawdziwki się pokazują na północy naszego regionu. Nie wiem jak tam na południu czy takie prawdziwki także już zaczęły występować. Ale
no
na
i
północy...
podstawowa zasada, że zbieramy tylko grzyby, które znamy.
Te, które znamy. Ostatni telefon jeszcze przyjmiemy. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja się chciałam dowiedzieć, ile można trzymać słoiki z grzybkami i zamrożone grzybki w zamrażarce.
O.
Dziękuję.
Ciężkie
dziękuję
pytanie,
bardzo.
Bo nie powiem, ilu letnie grzybki jadłem, ale miały chyba kilkanaście lat.
I nie były...
I były... No, ocet dobrze konserwuje. Także myślę, że te 2-3 sezony grzybki w occie to spokojnie możemy bez żadnych problemów jeść. Natomiast z grzybami mrożonymi, no to myślę, że gdzieś tak jeden sezon. No, ryby zaleca się maksymalnie pół roku. Grzyby, no to właściwie pewnie do następnego grzybobrania i nie dalej.
Żeby nie po prostu nie przesadzać z tym przechowywaniem, tak? A poza tym no, co roku mamy świeże.
Natomiast polecam, żeby gdzieś sprawdzić może na jakichś forach internetowych, bo to są tylko jakby moje przypuszczenia, nie mam takich informacji, bo nie spodziewałem się takiego pytania. Trzeba by gdzieś poszukać jakieś informacje pewnie w jakichś publikacjach, ile zaleca się przechowywanie.
Ale na pewno nie dłużej niż jeden sezon, bo to zbyt duże ryzyko było, chociaż jak pan powiedział, próbował pan grzybki, co prawda w occie przez kilkanaście lat leżące.
No suszone właściwie przy braku wysypu to 2-3 lata
bez problemu
się stosuje.
To powodzenia jeszcze raz państwu życzymy w tegorocznym grzybobraniu i czekamy też na opinię państwa, jakie grzyby się pojawiają w naszym regionie i co warto zbierać. Gdzie warto zbierać? No, gdzie to podejrzewam, że nie wszyscy będą chcieli o tym powiedzieć, ale być może znajdzie się taka osoba, która będzie chciała sprzedać swoje informacje.
No, udanego grzybobrania.
Dziękuję bardzo. Naszym ekspertem, przypomnę, był dr Marek Maciantowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Krzysztof Bałuk, miłego dnia. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.